Jesteśmy w środku świecznika. W centrum świecznika jest mowa o darze bojaźni Bożej. Bojaźń Boża przychodzi poprzez przypowieść o kobiecie, która wkłada was do mąki. Jest to echo, że to, co było obiecane w małżeństwie Abrahama i Sary, a był obiecany Izaak, że ta obietnica spełni się w Maryi, która włoży kwas w naród wybrany, który z obietnic Bożych ziaren uczynił mąkę, martwą mąkę. Nie spełniły swej funkcji księgi święte. Za tym się kryje chytrość, spryt złego ducha. Bóg zawiesił plodność w życiu Abrahama i Sary, by wydać katechezę, że plodność ludzka w Jezusie Chrystusie i w Maryi powinna wrócić do Boga Ojca, podporządkować się na nowo Stwórcy. Jeżeli tego nie będzie, to plodność ludzka będzie źródłem ogromnego bólu w Bogu Ojcu każdej ludzkiej istoty. Będą przychodziły na ten świat istoty ludzkie z niedojrzałości w sferze płci mężczyzny i kobiety, powiedzmy wprost, na poziomie zwierzęcym realizowane. Nie będzie to płodność ludzka, którą Bóg proponował w raju, że ja cię napełnię sobą, swoim duchem i wejdziesz w sferę płodności, bo sfera miłości oblubieńczej już istniała, ale sfera płodności miała się realizować na wyraźny impuls Boga, mówiąc językiem hebrajskim, na tak zwane rema. Pragnę w waszym małżeństwie dziecka w stosunku do niego, w stosunku do którego mam pewną misję we wspólnocie ludzkiej. Obdarzę go określonymi darami. I grzech pierworodny polegał na tym, że szatan wyrwał z rąk Boga Stwórcy płodność mężczyzny i kobiety i powiedział: inicjatywę przejmijcie we własne ręce. Wy będziecie jako bogowie, będziecie decydować o tym, kiedy korzystać, kiedy nie korzystać z tego, co Bóg, Ojciec, stworzył w mężczyźnie, kobiecie, jako kontynuację tajemnicy stworzenia, i to aż człowieka, aż jego dziecka. I ta kontynuacja stworzenia trwa, tylko że bardzo rzadko to dziecko otrzymuje takie życie, nie, poza życiem fizycznym, nie otrzymuje tej miłości, którą Bóg Ojciec chciałby temu dziecku dać. W związku z tym ból każdego poczętego dziecka na tym świecie, które nie jest do końca szczęśliwe, i to Bogiem szczęśliwe, jest bólem Boga Ojca. I dlatego też katecheza na ten temat, w oparciu o to, co się działo w gminie w Tiatyrze, jest w centrum świecznika. W centrum świecznika jest dar o bojaźni Bożej. Jak Bóg chciał na nowo počinając od Abrahama i Sary, a później przez Marię i Jezusa, zredukować skalę nieszczęścia i cierpienia w rodzinie ludzkiej. Tym niemniej ta katecheza szatana trwa w rodzinie ludzkiej, trwa w mentalności mężczyzny, kobiety. Przenika ona ducha tego świata tak bardzo, że uważa się po dziś dzień, że Bóg zagraża naszym prawom, które my mamy, jako i mężczyznę, jako kobieta. W tym względzie Boga trzeba odstawić na margines. To może najpierw tyle tytułem wstępu, a teraz odczytam treść listu do Kościoła w Tiatyrze i będziemy kontynuować zrozumienie tego, katechezy tego listu. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która siebie nazywa prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, aby się mogła nawrócić, ale ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, wielkie utrapienie. Jeśli odczynów jej się nie odwrócą i dzieci jej porażę śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu według waszych czynów. Wam zaś pozostałym w Tiatyrze mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, trzymajcie, aż przyjdą. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici, jak ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. To ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Oto Słowo Boże. Kilka informacji o gminie, nie tyle o gminie, co o Tiatyrze, do jakiego faktu, bo zawsze do jakiegoś faktu w danym mieście, w danej miejscowości Jezus Zmartwychwstały nawiązuje. Tiatyra powstała najpierw jako takie koszary dla żołnierzy, którzy mieli pilnować przy szlaku, który prowadził do stolicy, do Pergamonu. Przy tych koszarach z czasem zaczęli się zadamawiać inni, którzy prali się handlem najpierw. Z czasem powstał tam przemysł różnoraki, żeby też handlować tym, co wyprodukują. Byli to przeważnie osadnicy greccy. I tak jak zawsze to bywa, tak i gdy Polacy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, to sobie wymyślili Częstochowę amerykańską. Tak samo i Grecy coś ze swojej ojczyzny próbowali tam przenieść, żeby było im raźniej. I w tej osadzie, bo trudno to nazwać miastem, no z czasem to się takie miasteczko otworzyło w centrum, postawili sobie pomnik Boga Zeusa, głównego Boga. Ten pomnik wyglądał strasznie, był potężny, ogromny, był z metalu, aluzja do nóg z metalu, oczy jak płonący ogień, ponieważ tam, gdzie są oczy, umieścili takie jakieś szkiełka odblaskowe, które były możliwe w tamtych czasach. No i słońce się odbijało w tych oczach i robił okropne wrażenie. Jakby oczywiście Zeus był też bogiem wojny, ale też wszyscy bogowie świata starożytnego to byli bogowie płodności. Proszę, jak namiętność w nim płonie ogniem. Również w Tiatyrze zbudowano świątynię, tak jak w Grecji była świątynia Pyti, Prorokini. W Delfach, w miasteczku Delfy, świątynia Prorokini, Pyti. Oczywiście dookoła był wianuszek dla prostytutek sakralnych, które się nazywały hierodule. To jest to, co, do czego Chrystus nawiązuje. Ale nieszczęście chciało, że w minie w Tiatyrze znalazła się chrześcijanka, kobieta, która była kobietą bardzo wpływową, być może, że bardzo zamożną, bogatą, która wchodząc do gminy jako poganka, jako Greczynka, nie miała najmniejszej ochoty rezygnować z tego, czym dotąd żyła. Trzeba wiedzieć, że w starożytności były takie bractwa. Jeżeli były warsztaty tkackie, to było bractwo tkaczy. Jeżeli było odlewnie metalu, produkcja jakichś rzeczy z metalu, to było na poziomie pewnego bractwa, które miało swoich bożków, kult, no i wszystko inne z tym związane. Jeżeli ktoś wchodził do gminy chrześcijańskiej, automatycznie nie mógł w takiej wspólnocie realizować i swego zawodu, no i swojej wiary. Jezabel, ta Greczynka, ta chrześcijanka, nie tylko, że sama, ale jeszcze rzekomo prorokowała, a więc być może, że szatan otworzył jej, mówiąc naszym językiem, czakramy, że naprawdę to nic złego, ponieważ przez umysł i serce, przez wiarę należycie do Chrystusa, ale gdy chodzi o sferę ciała, tak jak Grecy to uważali, że ciało jest czymś złym. W związku z tym na to zło nie trzeba się oglądać. Krótko mówiąc, zakwestionowała to, co Jezus Chrystus zmartwychwstając w krzyżu i zmartwychwstaniu także zbawił. Nie tylko sferę ducha, duszy, ale też i ciało zbawił. I tęż kobietę Jezus zmartwychwstały porównuje do Jezabel, królowej Jezabel. Była to żona Achaba, poganka, córka króla Sydonu. O tym też czytaliśmy już w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 16, tam koło rozdziału 30. Achab wszedł w przymierze z królem Sydonu ze względów politycznych, żeby uzyskać siłę. Tymczasem, gdyby on żył w przymierzu z Bogiem Jahwe, to nie szukałby przymierzy z poganami i wśród pogan. Zawierając ten związek małżeński, w gruncie rzeczy zdradza przymierze z Bogiem Jahwe. A ta Jezabel tak była związana z tymi bogami płodności, że uważała, że nie tylko ma prawo wnieść do Samarii ten kult, ale wręcz zaczęła prześladować wszystkich wyznawców Boga Jahwe, wszystkich proroków. I jak wiecie, z nią stoczył prorok Eliasz walkę na górze Karmel. Najpierw Bóg dał 3 lata posuchy, a więc duży głód, osłabił mocno pragnienie wielkości, wielkiego imperium, a w końcu Bóg każe mu się ujawnić, spotkać proroka Achaba i mówi: Bóg ci daje szansę. Bóg ci da szansę na górze Karmel, by da ci dowód, który Bóg jest Bogiem prawdziwym. Czy ci bogowie, których czci i chce czcić twoja żona Jezabel, czy też Bóg Jahwe w Jerozolimie. Zgromadź wszystkich zwolenników i Boga Jahwe, i bogów płodności na górze Karmel. I wiecie, jak to się odbyło. Że niestety ogień nie spadł na tę ofiarę, którą składali kapłani i prorocy, reprezentanci królowej Jezabel, tylko ogień święty spadł z nieba i strawił ofiarę Eliasza. Że królowa Jezabel czci Boga, którego nie ma. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie entuzjazm Eliasza, który kazał wymordować wszystkich ponad 400 chłopów, wyznawców bogów płodności. Królowa Jezabel była bardzo twardą dziewczyną. Zamiast się zastanowić, okazało się, że nie ma w niej daru bojaźni Bożej. Powiedziała: to teraz ja rozprawię się z Eliaszem. Jak się o tym dowiedział, uciekł na pustynię i dotarł aż do góry Bożej Choreb, czyli aż do Synaju doszedł, żeby się wypłakać, poskarżyć. Widzisz? Ale Bóg dał mu tam katechezę poprzez pewne znaki, trzęsienie ziemi, i nie było w trzęsieniu ziemi, ogniu przeszedł, nie było go w ogniu. I wreszcie Bóg pokazał w łagodnym powiewie wiatru. Zabrakło ci tam ostatecznie łagodności. I ta łagodność przyjdzie w Jezusie Chrystusie. Skąd Jezus wziął te tytuły? To mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Posłuchajmy.
Czytanie z Księgi Daniela, rozdział 10, werset od 1 do 12. W 3 roku panowania króla perskiego Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszasar, zostało objawione słowo niezawodne, wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie w smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Nie namaszczałem się też aż do końca 3 tygodni. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzałem. Oto stał pewien człowiek, ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Ciało zaś jego było podobne do Tarsiszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia. Ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły. Zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: Danielu, mężu umiłowany, uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on to mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie: nie bój się, Danielu.
Otóż ten tytuł Jezus Chrystus zmartwychwstały wziął z Księgi Daniela, rozdział 10. Z Księgi Daniela powinniście mieć przynajmniej na internecie narysowany świecznik i poczynając od rozdziału 10 jest tam mowa o darze bojaźni Bożej. Księga Daniela, Daniel to znaczy Bóg sądzi, Bóg osądzi. Księga Daniela przede wszystkim jest księgą proroczą, która mówi, co się wydarzy, gdy przyjdzie pełnia czasów, gdy Bóg zrealizuje obietnicę Mesjasza. Bóg stanie się człowiekiem. Było to ostrzeżenie dla Izraelitów. Jeżeli nie rozpoznacie Jezusa za Jego życia, to przynajmniej powinniście rozpoznać po Jego zmartwychwstaniu, po owocach, po skutkach. Ten rozdział 10 zapowiada młodzieńca, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Na początku jest powiedziane, to mówi Syn Boży. Syn Boży, który jest także człowiekiem, ponieważ ma i oczy, ale oczy jak płomień ognia, to znaczy oczy, które do końca wszystko przenikają świętością. Nogi, symbol mocy. Zapowiedziana jest wielka wojna. To znaczy, gdy Bóg stanie się człowiekiem, rozpocznie się wielka wojna. Nie tyle z ludźmi, co ze światem złych i dobrych duchów. Dlatego też w liście do Efezjan Święty Paweł powie, że Jezus przyszedł nie walczyć z nami, ale przyszedł walczyć o nas. Przede wszystkim Jezus Chrystus zmartwychwstały przez to, czego dokonał w zmartwychwstaniu, zawarł nowe przymierze. Zawierając nowe przymierze, zaślubia nas, byśmy służyli tej miłości, temu życiu, które ma Bóg Ojciec. Tworzy nowy organizm. Mężczyzna i kobieta tworzą coś jednego. Idą na służbę Boga Stwórcy. Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie przyszedł po raz drugi. Jest to Jego drugie przyjście na ten świat. To, że pierwsze przyjście było nieudane, to Jezus, interpretując tajemnicę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, tym się nie gorszy. ale że jego drugie przyjście, przyjście przez triumf, przez krzyż i zmartwychwstanie, nie jest do końca przyjęte przez Izrael, przez rodzinę ludzką, to już jest gorsze, większe zło. Ponieważ Bóg ze swej strony już swoim dzieciom nic więcej nie jest w stanie dać. To jest szczyt już bojaźni Bożej o to, by człowiek już tutaj na ziemi, a przede wszystkim po śmierci, wszedł w życie, które Bóg Ojciec ma dla niego. Już więcej Bóg uczynić nie jest w stanie, mimo że jest Bogiem. Bo uczynił wszystko. I w krzyżu wszelkie zło wchłonął, swoim świętym ogniem, przebaczeniem spalił, a zmartwychwstając stał się ogniem Ducha Świętego, który chce przychodzić do nas i w sakramentach, w darach Ducha Świętego. W tym wypadku ze względu na sferę, do której jest powołany mężczyzna i kobieta, chce przyjść z ogniem Ducha Świętego, ze świętą miłością. Szatan sprawił, że ludzie sobie wymyślili, zaadoptowali Boga, gdy chodzi o sferę płci. Nie dawali sobie rady. W związku z tym szatan mówi, a po co się macie męczyć? Przecież ja wam mogę wymyśleć Boga podobnego do was, który będzie wam błogosławił, ba, będziecie czcili go. Bo ludzie mieli pewien kłopot w sumieniu. No tak, ale myśmy zerwali z Bogiem. Zerwali. Nie martwcie się. Ja wam stworzę bogów przyjaznych, życzliwych. I w tym jest katecheza dla nas, że tak jak Jezabel, ta chrześcijanka, która się ukrywa anonimowo pod głową Jezabel, wchodząc do gminy, wniosła z sobą pogaństwo, logikę demona, nieczystość. I to jest ostrzeżenie, co każdy z was, wchodząc do Kościoła Chrystusowego, co wnosi. Co przez całe stulecia chrześcijanie, wchodząc do Kościoła Chrystusowego, gdzie on przez krzyż i zmartwychwstanie poślubił, poczynając od Chrztu Świętego, każdą ludzką istotę i z niego uczynił swoje ciało. To chrzest to są pierwsze zaślubiny Chrystusa zmartwychwstałego. Pierwsze zaślubiny. Każdy chrześcijanin już jest zaślubiony. A później sakrament małżeństwa to już są w ramach ciała Jezusa Chrystusa drugie zaślubiny. I grzech tej chrześcijanki polegał na tym, że był grzechem przeciw przymierzu, przeciwko temu, to nie był tylko jej grzech osobisty, tylko to był grzech poglądów. Zaczęła zmieniać poglądy. Zaczęła chrześcijaństwo, dzieło Jezusa Chrystusa adoptować przy pomocy szatana do swoich poglądów, zachowań, do ducha tego świata. I ta chrześcijanka Jezabel po dziś dzień ma wielu naśladowców. Kto chce wykrzyczeć Jezus Chrystus? Wchodzą do Kościoła Chrystusowego, są poślubieni w chrzcie, są Jego ciałem. Chrystus chce przez nich przelewać swoją płodność i rodzić ten świat dla nieba, dla Ojca. Ale obu chrześcijan dzisiaj, szczególnie na Zachodzie, w tej sferze, płci, miłości ludzkiej, mają swoje zasady, swoje poglądy. Możecie oczywiście, Unia w Brukseli, możecie sobie wierzyć, chodzić do Chrystusa, ale na wszystkie zboczenia musicie się zgodzić. I mówi się o sprawach ekonomicznych, a nie dotyka się spraw, gdzie szatan domaga się, żeby jemu w tej najważniejszej sferze służono, która jest wielkim bólem Boga Ojca. A Jezus przyszedł, żeby przywrócić świętość w tej sferze. I 2000 lat temu rozpoczął wielką wojnę. Wielką wojnę. Gdy przychodzi prawda ostateczna, Syn Boży, w którym, przez którego, dla którego wszystko zostało stworzone, to rozpoczął się bój eschatologiczny. Bój o życie. Albo w Bogu Ojcu, albo poza Nim, albo w świecie złych duchów. Wielka wojna. I przez ten cytat Jezus przypomina, że już przez proroka Daniela zapowiedział, że przyjście Jezusa Chrystusa, o którym wszyscy ewangeliści mówią, to jest Jezus przyszedł na sąd ostateczny. I sąd ostateczny trwa ciągle. To, na co my czekamy, będzie tylko zaakceptowanie przez Boga naszych wyborów, naszej decyzji. Co wybrałeś swoim życiem, to będziesz miał na wieki. Prorokini. W tej materii, gdy chodzi o sferę płci, w historii Kościoła było najwięcej proroków. Każdy reżyser, który tworzy film, prorokuje. Wszyscy żartownicy w telewizji, którzy bawią ludzi przez kabarety, prorokują. Otwórzcie tak zwana wielka sztuka. To jest Jezabel, która prorokuje. Nie ma nic. To takie zabawne wszystko. Jezus ostrzega, że owocem tego, tak jak to, co wniosła w łono Kościoła tajemnicza Jezabel, że ją wydał w konsekwencji cierpienia, wydał ją w moc złego ducha, tak samo ten świat będzie głównie z tej racji wydany i w cierpienie sumienia apokalipsy i kataklizmy. W tej sferze jest bardzo, co człowiek, co chrześcijanin, to prorok. Ma własne w tym względzie poglądy. Co chrześcijanin, to prorok. Antykoncepcja dozwolona. Nie Kościół, nie Chrystus, nie Pismo Świętego, on decyduje. Prorocy i jeszcze raz prorocy. Proroku. I niewiele tutaj ma do powiedzenia Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa. To nie chodzi o grzechy, pełną słabość w tej dziedzinie, tylko chodzi o to, że ci prorocy podważają zasady, głoszą nowe zasady. Jest to grzech o wyjątkowym zlu, bo on dotyczy grzechu pierwszego, pierworodnego, bo szatan widział, że w tej sferze ma największe szanse, największe triumfy odnosi po dziś dzień. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będę ich pas. Jest to cytat z drugiego psalmu. Jak naczynie gliniane będą rozbici, ja to wziąłem od mego ojca, ja dam mu gwiazdę poranną. Przez pogan należy rozumieć wszystkich tych proroków wewnątrz Kościoła Jezusa, którzy są po chrzcie świętym, poza ślubida z Jezusem. Przez pogan według Apokalipsy nie rozumie się ludzi żyjących w innych religiach, których my mamy zwyczaj nazywać poganami. To są ludzie nieznający Boga. Bóg ich według innej zasady będzie oceniał. i nie ma kłopotów z ich zbawieniem, miłosierdzie Boże. Poganie są tylko ci, którzy poznali naukę Jezusa Chrystusa, poznali zbawienie w krzyżu, w zmartwychwstaniu, a nie przyjęli tego. Ba, zaczęli bawić się w proków. Otóż jest to obietnica dla tych, którzy żyją w tym względzie, pozwalają, żeby Chrystus zmartwychwstały w nich żył do końca ze swoją czystością, ze swoją ekspiacją. Bo, jak wiecie, chrześcijaństwo to nie jest to, że ja jestem w porządku w jakiejś sferze. Tylko ten porządek rodzi się z tego, że Chrystus zmartwychwstały przychodzi, zamieszkuje we mnie i On we mnie jest miłością nieprzyjaciół, ekspiacją, zbawia. On tylko mnie prosi o to, bym oddał swoje człowieczeństwo. Dlatego w Ewangelii Jana mamy powiedziane, jestem krzewy winny, wy lat roślami. To ja w was działam. Otóż tym, którzy pozwolili Chrystusowi zmartwychwstałemu zamieszkać w sobie i w tej sferze całkowicie wszystko w nich jest podporządkowane Chrystusowi zmartwychwstałemu, Jezus daje wyjątkową moc apostolską. I tutaj ja przykład daję Józefa w Egipcie. Jego wierność zasadom, które otrzymał jako wierzący w Boga Jahwe. I w nagrodę więzienie, a w więzieniu otrzymuje misję i jest tym, który zbawia nie tylko Egipcjan, ale zbawia osiedle narody. Wyjątkowa płodność w sferze ducha jest związana, gdy jest lat w tej płodności fizycznej. Rózga żelazna, jest to aluzja, że w czasach starożytnych nowy król otrzymywał rózgę żelazną. Używaj mocno tej rózgi żelaznej. Jak naczynie gliniane będą rozbici. Dawano mu też naczynie z gliny. Na tym naczynie były wypisane imiona wszystkich wrogów tego narodu. I on to rózgą żelazną rozbija, niszcząc. Tak ja zniszczę wszystkich wrogów. Dam mu gwiazdę poranną. Dam mu miłość mojej matki. Teraz Jezus tym ostatnim zdaniem przywołuje nas, byśmy otwarli tam, gdzie jest w tym rozdziale 13, gdzie Jezus wygłasza tych 7 przypowieści, przypowieść, która dotyczy bojaźni Bożej. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w czyniary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Tej kobiecie Jezabel przeciwstawi Jezus inną kobietę, która włoży kwas do mąki, która weźmie na siebie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że ona jest matką Belzebuba. Ona weźmie udział w krzyżu i razem z Jezusem zrealizuje tę obietnicę, którą Bóg dał w małżeństwie Abrahama i Sary. Przywołanie tego małżeństwa, historii tego małżeństwa jest poprzez te słowa włożyła 3 miary mąki. 3 miary mąki to jest na 100 osób. Liczba 100 oznacza epokę Syna Bożego. Boga, który przyjdzie do ludzi i zostanie w Eucharystii dla nich, jako pokarm zmartwychwstania. To była wielka łaska w życiu Abrahama i Sary, że Bóg im zawiesił płodność z ważnych powodów, że ta płodność, która jest realizowana w innych małżeństwach, Boga Ojca nie cieszy, bo jest to płodność nie dla Boga, tylko dla innego ducha, czego dowodem są te ofiary pierworodnych. Czy szatan chce, żeby tych pierworodnych im składano w ofierze? Bóg powiedział, zawieszam tę płodność na moją interwencję. I właśnie ta interwencja miała miejsce, kiedy w najgorętszej porze dnia Bóg w asyście dwóch aniołów złożył wizytę Abrahamowi i dał obietnicę. Na moje słowo w ramach waszej małżeństwa przyjdzie syn, który będzie zapowiedzią tego syna, który przyjdzie według nas waszego rodu, ale on otworzy nowy typ płodności w rodzinie ludzkiej. Krzyżu i zmartwychwstaniu dzięki innej Sarze, dzięki innej niewieście. Sara cierpiała, ale ta, która będzie więcej cierpieć. Bo będzie cierpieć, bo ludzie jej odmówią, że jest niepokalanym poczęciem, że jest w porządku. No, oczywiście w tradycji Kościoła jest przekonanie, że jeżeli ktoś ma kłopoty w tej sferze, w sferze czystości, na przykład nasz założyciel powiedział, że po nawróceniu nie miał żadnych kłopotów ze sferą czystości i że był to dar Maryi. To oświadczało wielu świętych. Ponieważ chrześcijanie nie oddali do końca swego życia Chrystusowi zmartwychwstałemu i Maryi, ponieważ Chrystus zmartwychwstały, Duch Święty, Duch Maryi nie do końca ich wypełnia, w związku z tym wchodzą do Kościoła jako fałszywi prorocy. Każdy ma w tej sferze inne poglądy i nie bardzo ma ochotę słuchać nauki Kościoła. W związku z tym, jaka jest rada Jezusa Chrystusa, żeby w tej sferze uzyskać radość. Nie radość, którą daje szatan z tego, co się dzieje w telewizji, w internecie, tylko radość czystości. Jezus mówi, że musisz powierzyć się mojej matce, tajemnicy jej niepokalanego poczęcia. I ona jako niepokalana, znająca radość tonącą z miłością oblubieńczej z Duchem Świętym, znając cierpienia dzieci niespełnionych w tym względzie, na nowo cię zrodzi. Na nowo cię zrodzi z Duchem Świętym, dając ci pełne zrozumienie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który ma płomień Boży, ma płodność inną i doprowadzi do zaślubin z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, do tego, żeby rodzić, czy my mówimy, zbawiać innych. Rodzić. I że ci, którzy w tej sferze będą w porządku, im da Jezus Chrystus radość wyjątkowej skuteczności w sferze apostolstwa. W Ewangelii Jana w rozdziale 8 Jezus Chrystus daje pewną wskazówkę, dlaczego pewnym chrześcijanom, nawet kapłanom, nie daje radości w tej sferze, nie daje łaski czystości. To są ludzie, którzy inaczej sądzą innych niż Jezus Chrystus. Rozdział 8 w Ewangelii Jana to jest katecheza, którą Bóg dał z okazji, Jezus dał z okazji tejże przeprowadzono mu obrzasku kobietę przełapaną na cudzołóstwie i przeprowadzili tę kobietę ci, którzy mieli kamienie zgromadzone, albo na tę kobietę polecą kamienie, albo na Jezusa. Jezus, pisząc na piasku, a więc na czymś ulotnym, w gruncie rzeczy, poczynając od najstarszych, uświadamia im grzechy w tej sferze. Nie potępiaj, nie sądź. Kładli kamienie, odchodzili. Otóż jeżeli ktoś z chrześcijan, który wie, że Jezus Chrystus w krzyżu osądził wszystkie sądem miłości, miłosierdzia, nie nosi w sobie tego sądu, to znaczy nie współzbawia z Jezusem, widząc zło, nie mówi: Jezu, ja tak jak Ty za tego człowieka razem z Tobą daję moje życie. To znaczy jest wolny od lęku szatańskiego. To wtedy Jezus Chrystus daje mu radość w sferze płci. Nie tylko, że jest bez grzechu, ale ma radość. Ta wierność Jezusowi w tej sferze go cieszy. Jest dla niego przedmiotem szczęścia i radości. Poczucia spełnienia, że jest obrońcą jako reprezentant Kościoła w przymierzu z oblubieńcem Jezusem Chrystusem i rodzą dla Ojca. Dlatego też tym, którzy przychodzą do mnie kobiety i mówią, że mają w tej względzie czy jakieś już uczynki grzeszne, czy kłopoty, mówię: sądzisz, masz kamienie. Idź i połóż pod krzyżem kamienie na innych ludzi. Oczywiście ludzie mają kamienie, chrześcijanie mają kamienie, pod krzyż nie idą, ponieważ sobie nie radzą, w związku z tym bawią się w proroków. To nie grzech. To nie grzech. Taki jest mechanizm.